Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu o poranku, a ten tydzień rozpoczynamy od rozmowy z wiceszefem polskiej dyplomacji, Szymonem Szynkowskim-Wilsenkiem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Trochę się pan spóźnił, ale nie wyszedł pan ze studia jak pański poprzednik w piątek, jak pański szef. Piątek. To dobry znak, zdaje się.
Korki w Poznaniu to jest rzecz, która mnie nie przestaje zaskakiwać.
To dobrze, że tylko korki. Ale nerwowi jesteście panowie trochę ostatnio w tej dyplomacji. Co wam spędza sens, powiedz panu osobiście najbardziej? Twardy Brexit, stosunki z Niemcami, które wyglądają różnie po dzisiejszym świeżym wywiadzie z ambasadorem Andrzejem Pszułem, polskim ambasadorem w Berlinie. Może nowy szef izraelskiej dyplomacji, z którym nie chce pan za bardzo się spotykać w tym momencie. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Dużo tego, panie ministrze.
W dyplomacji i generalnie w polityce międzynarodowej często dużo się dzieje. Natomiast nie podzielam opinii, że tutaj mamy jakąś nerwowość. Było exposé ministra Czaputowicza w zeszłym tygodniu. Ono było bardzo rzeczowe,
bardzo
merytoryczne,
długie.
Dość długie, ale wydaje mi się, że tam wyłożono, jakie są nasze kierunki w polityce zagranicznej i one są konsekwentnie realizowane. Tu nie ma żadnej przypadkowości ani nerwowości.
Nie było trochę w tym propagandy sukcesu, bo jak czytałem, jak minister mówi o tym, że polskie instytucje państwowe, dyplomacja, energiczne kroki podejmują w zakresie upowszechniania wiedzy o polskiej historii i że to przynosi efekty. W świetle tej ostatniej burzy, choćby w stosunkach z Izraelem, mam wrażenie, że jest dokładnie przeciwnie.
Burza jest między innymi dlatego, że my głośno mówimy o polskiej historii, o polskiej racji stanu, o tym, jak wyglądała prawda o II wojnie światowej.
Nie, burza wywołała to druga strona tak naprawdę. To ona głośno mówiła coś przeciwnego.
Tak, ale druga strona mówi tak dlatego, że cały czas jeszcze bazuje na niewystarczającej wiedzy społeczeństw. I my staramy się tą wiedzę zwiększać. Rozmawiamy przede wszystkim dzisiaj ze społeczeństwami. Niekoniecznie z elitami politycznymi, które są rozgorączkowane kampanią wyborczą, ale trzeba docierać do dziennikarzy, do liderów opinii, do tych osób, które na przykład przyjeżdżają tutaj z wycieczkami do miejsc pamięci i opowiadają różne rzeczy jak dotąd. Chcemy docierać do nich z wiedzą, jak Polska potrafi dbać o miejsca pamięci. Jeżeli będziemy to coraz skuteczniej robić, to bazowanie na tego rodzaju niewiedzy nie będzie możliwe i to jest jakby klucz naszych działań. Ja będę zresztą jutro o tym też mówił na briefingu w Warszawie. Taką publikację wznawiamy, jak było naprawdę. Publikację, w której mówimy o relacjach świadków obozów. Ta publikacja była już wysyłana do mediów, które używały sformułowania polskie obozy koncentracyjne, tego skandalicznego sformułowania. Teraz będziemy też tą broszurę via placówki przez nasze ambasady, instytuty polskie też propagować właśnie do liderów opinii, do dziennikarzy, do osób, które tak naprawdę powinny mieć pełną wiedzę o prawdzie o II wojnie światowej.
Gdyby trzymać się tego, co mówił minister Czaputowicz, no to przynajmniej część środowisk zareagowała dosyć zdecydowanie na te określenia i tu jest,
tak było,
powiedzmy,
tak było i z tego się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy była dyskusja o ustawie o IPN, kiedy wówczas Polska była atakowana, to te kilka tygodni temu, kiedy padły te skandaliczne słowa ze strony ust izraelskiego, szefa izraelskiego MSZ-u, to środowiska żydowskie na całym świecie, przede wszystkim w Ameryce, ale także w innych krajach, Polski broniły i to jest ta nowa jakość.
Nadal nie zamierza pan spotykać się z Izraelem Katzem, póki nic się nie zmieniło w jego wypowiedziach, w to nie wypowiedzi.
To nie ma żadnego sensu. Uważam, że dzisiaj, jeżeli nie ma żadnej refleksji po tamtej wypowiedzi, to spotkania są zupełnie bezcelowe.
Panie ministrze, to exposé ministra Czaputowicza było długie, ale było tam dużo ważnych momentów. Która z tych rzeczy jest dla pana najważniejsza? Bardzo dużo padło na temat stosunków z Niemcami. Dotyczy to też planowanego w tym roku po kilku latach przerwy wreszcie polsko-niemieckiego okrągłego stołu. Tych rzeczy, przy których powinniśmy usiąść, jest całe mnóstwo.
Tak, rzeczywiście w naszych relacjach z Niemcami jest wiele płaszczyzn i ta płaszczyzna sytuacji Polaków w Niemczech jest płaszczyzną, w której cały czas występują problemy. Są problemy nierozwiązane od lat w zakresie nauczania języka polskiego. Ja dla porównania powiem tylko, że mniejszość niemiecka w Polsce, która liczy między 150 a 200 tysięcy, w tej mniejszości około 50 tysięcy dzieci jest objętych nauczaniem finansowanym z budżetu państwa. Jak chodzi o Polaków w Niemczech, mamy sytuację taką, że tu są różne szacunki. Wiadomo na pewno, że tych Polaków jest co najmniej milion w Niemczech.
Tak, ja słyszałem też około miliona Polaków.
Tak, więc na ten milion około 10 tysięcy dzieci jest objętych nauczaniem finansowanym z budżetu publicznego. No więc widać tu, jak rażąca jest to dysproporcja, prawda? Więc to jest jeden temat. Musimy o tym rozmawiać. Ja mówiłem o tej dysproporcji ministrom, którzy odwiedzili nas dwa tygodnie temu. Oni mówią, że to nie można porównywać, że to są inne systemy i tak dalej. No ale też nie zaprzeczają, że ta dysproporcja ma miejsce. miejsce. A więc my domagamy się tutaj twardo takiej kwoty dofinansowania 1000 euro na ucznia, tak mniej więcej to wypada w systemie, który my skonstruowaliśmy.
Bo na razie to Polacy w Niemczech głównie z własnych pieniędzy finansują
najczęściej
naukę
tak,
języka.
Ewentualnie czasami są to różnego rodzaju środki polonijne, ale środki polonijne nie z dofinansowania publicznych bardzo często, tylko z jakichś dodatkowych prywatnych źródeł.
Ważne pytanie. W świetle tego wywiadu, o którym mówiłem, ambasador Andrzej Przyłębski w tygodnik Sieci bardzo mocne tezy tam stawia w tym dzisiejszym wywiadzie. Między innymi takie, że niemieccy politycy skusili się na to, żeby wpływać nie tylko na sytuację medialną w Niemczech, ale także w Polsce, korzystając z tego, że większość mediów tutaj, szczególnie tych pisanych, część także tych mediów multimedialnych, jest mocno związana z niemieckimi właścicielami. I ten przekaz o Polsce jest jednostronny i tak naprawdę chcieliby, żeby było tak, jak było, cytując klasyka.
No niestety jest bardzo jednostronny. Zdarzają się oczywiście dziennikarze, również niemieccy, którzy potrafią o Polsce starać się wpisać w sposób obiektywny. Natomiast ja niestety na niemieckim rynku medialnym, a czytam niemiecką prasę i słucham niemieckich stacji radiowych, oglądam telewizję, no widzę bardzo mocny przechył. To jest krzywe zwierciadło, które nie oddaje sytuacji w Polsce w sposób rzetelny. Natomiast w drugą stronę no, jest mocny wpływ właścicielski koncernów niemieckich również na rynek polski i nie da się ukryć, że jest też to wprost, można zauważyć, związek pewnej linii politycznej mediów związanych z koncernami właśnie należącymi do, mającymi własność niemiecką, z konkretną linią polityczną i z opcją polityczną i to jest rzecz, która nas martwi.
To oznacza w tym momencie, że tak naprawdę Niemcy myślą tak, jak myślą ich media. To sugeruje ambasador Przyłębski.
Nie chciałbym mówić o Niemcach jako całości, bo ja jednak
ale nie mają dostępu tak naprawdę do innych mediów.
Ja jestem jednak zwolennikiem wyróżniania tych osób, które potrafią spojrzeć rzetelnie na sytuację, a takie również są i w Niemczech, i też spotykam wielu niemieckich też nie tylko polityków, ale też publicystów, którzy starają się rzetelnie zrelacjonować sytuację w Polsce, ale jest niestety no rzeczywiście dominująca taka warstwa medialna, która sytuację w Polsce opisuje w sposób zupełnie nierzetelny i to jest rzecz, którą, jak rozumiem, widzi pan ambasador Przyłębski, na którą zwraca uwagę i słusznie, że zwraca uwagę, bo
będziecie to też
mówić.
Poruszać podczas rozmów polsko-niemieckich. Nie ingerujcie tak bardzo w nasze sprawy, no bo cały czas odwołuje się do tych tez, które ambasador Przyłębski stawia.
Tak, ja to poruszam w moich rozmowach z kolegami parlamentarzystami.
Dajcie nam po naszemu nasz kraj urządzać. Tak? Cały czas te słowa padają.
Niekoniecznie, że tak powiem, zawsze jest to poruszane podczas rozmów międzyrządowych, natomiast w Niemczech jest świadomość, ja również tego tematu nie unikam, że niestety, no, o rzeczywistość przez media o własności niemieckiej bardzo często w Polsce nie jest w sposób rzetelny opisywana.
Panie ministrze, krótko jeszcze, rzecz bardzo świeża z ubiegłego tygodnia, te wszystkie spekulacje wokół karty LGBT, teraz adopcji dzieci przez pary homoseksualne, wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej takie zdanie wypowiedział, teraz to jest dosyć mocno omawiane. Czy rząd ma możliwość i czy chce wycofać się z konwencji stambulskiej? Podobno piłka należy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tej genderowej konwencji stambulskiej, na którą powołują się między innymi zwolennicy takich rozwiązań.
Dzisiaj istotą jest, żeby nie dyskutować o czymś, co miało miejsce wstecz, bo przypomnę, że ta konwencja stambulska, ona dzisiaj w sposób faktyczny nie jest tym, co zagraża rodzinie, chociaż ja nie jestem jej entuzjastą, żeby było jasne. Ja uważam, że nie powinniśmy do niej przystępować. Natomiast to dzisiaj to nie jest esencja problemu. Dzisiaj esencją problemu są pomysły różnych polityków i na poziomie samorządowym, bardzo często niestety na poziomie samorządowym, aby na przykład wprowadzać do szkół coś, co nazywa się edukacją równościową, a co jest w istocie ideologizacją dzieci i młodzieży. I my się na to nie możemy zgadzać. I to nie wynika z żadnych konwencji, tylko to wynika z działań i twierdzeń i dążeń politycznych konkretnych osób, takich jak Rafał Trzaskowski, takich jak Paweł Rabiej, ale takich również jak Jacek Jaśkowiak, który wprawdzie Poznań nie przystąpił do tej karty LGBT, natomiast wprowadza warsztaty różnego rodzaju równościowe. My przeciwko temu protestujemy, prowadzone przez fundację o jasnym profilu ideologicznym. Więc to jest niestety szkodzenie
Panie
mieszkańcom, minister, przede wszystkim
bardzo czy ta konwencja to jest taki wyłom, na który może się ktoś powołać? Może wejść to do polskiego prawodawstwa? Znaczy te postanowienia konwencji mogą... To może być pretekst, czy też taka prawna furtka?
To są postanowienia ramowe raczej. I tam jest w tej konwencji część postulatów słusznych i adekwatnych, bo tam są również, na przykład jest mowa o walce z przemocą wobec kobiet, tam jest część postulatów bardzo słusznych, wymieszanych z ideologią. I my w tej części ideologicznej tej konwencji po prostu nie zamierzamy stosować.
Ale nikt nie będzie nas zmuszał do tego, żeby implementować te postanowienia. Jesteśmy bezpieczni, bo to jest bardzo ważne i krótkie pytanie.
Dopóki Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy, to kwestia przepisów wykonawczych do tej konwencji jest w gestii rządu Prawa i Sprawiedliwości.
A jeśli stracicie władzę?
I tutaj jesteśmy bezpieczni. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory i miałoby stracić władzę, to wówczas nie jesteśmy bezpieczni, akurat jak chodzi o tą sferę, naprawdę na żadnym poziomie. Więc
to może
tych wszystkich, którzy
dobrze byłoby ją właśnie
dbają o interes dzieci i młodzieży, namawiam do tego, żeby jednak wspierać Prawo i Sprawiedliwość, bo my jesteśmy zdeterminowani, żeby interes dzieci i młodzieży chronić. Myślę, że w jakiejś perspektywie czasowej można się zastanawiać, które przepisy z tej konwencji są na tyle wątpliwe, że nie powinny powodować refleksji na temat jej wypowiedzenia.
Szymon Szynkowski, Welsang, wiceszef polskiej dyplomacji, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, dobrego dnia. Kluczowy temat.